Zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 tygodni, powracamy do problematyki wpływu rewolucji francuskiej na duchowość we Francji i w całej Europie. Przypomnijmy, że chodzi nam o cały ciąg dramatycznych konfliktów na tle społeczno-politycznym oraz ideologicznym, które miały miejsce głównie w Paryżu, Lyonie, Marsylii i kilku innych większych miastach w latach 1789-1794. O wpływie rewolucji francuskiej na życie Kościoła w ogóle, a w szczególności na duchowość i zwykłych chrześcijan, o ile publicznie przyznawali się do swojej wiary, jak również bezmyślną dewastację albo wprost burzenie kościołów i klasztorów. Ten wpływ, jakkolwiek był bardzo dotkliwym ciosem dla Kościoła we Francji, to jednak trwał względnie krótko. Natomiast daleko bardziej destrukcyjny i długofalowy, aż do naszych czasów, jest światopoglądowy wpływ rewolucji francuskiej. Zajmijmy się najpierw prześladowaniem Kościoła we Francji. W dotychczasowym feudalnym społeczeństwie francuskim pierwszym stanem było duchowieństwo, liczące w przededniu rewolucji około 120 tysięcy księży i zakonników. Dodajmy, że ówczesna Francja była wtedy jednym z liczniejszych społeczeństw europejskich i liczyła 22 miliony mieszkańców. Oznacza to, że na jednego duchownego przypadało około 185 osób. Własnością kościoła była 1/10 ziem uprawnych, z których dochody czerpali wyżsi dostojnicy kościelni, podczas gdy niższe duchowieństwo żyło raczej dość skromnie. Było to więc źródłem niepotrzebnych napięć wewnątrz kościoła. Należy dodać, że pod koniec XVIII wieku, pomimo wspaniałych dzieł pozostawionych przez tylu świętych minionych dziesięcioleci, pod wpływem idei oświecenia coraz mniej ludzi czuło się duchowo i formalnie związanych z Kościołem, nad czym gorliwie pracowały coraz liczniejsze loże masońskie. Dekretem konstytuanty z 5 sierpnia 1789 roku zniesiono m.in. dziesięcinę na rzecz duchowieństwa, które zostało opodatkowane. Z chwilą ogłoszenia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, która ustanawiała wolność wyznania, masowo porzucano wiarę katolicką. Dnia 2 grudnia 1789 roku konstytuanta wydała dekret sekularyzacyjny, na mocy którego państwo przejęło wszystkie posiadłości kościelne. W ramach rekompensaty księża otrzymywali odtąd pensje wypłacane przez rząd. Kilka miesięcy później Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne zlikwidowało wszystkie zakony i unieważniło śluby zakonne. Księży zmuszano do składania deklaracji lojalności wobec nowego prawa. Tych, którzy odmawiali, pozbawiano prawa wykonywania posługi kapłańskiej, nie uznając bowiem ich świętych. Swe oburzenie na bogactwo, na zamożność dostojników kościelnych wyładowywało po prostu na wszystkich duchownych, których bestialsko mordowano lub wypędzano. Szacuje się, że zamordowano wówczas kilka tysięcy księży. Spalono setki klasztorów, plebanii, kościołów i należących do katolickich dostojników pałaców oraz gospodarstw. Pod tym względem straty materialne i kulturowe są nie do oszacowania. Nie oszczędzono nawet bardzo biednie żyjących zakonnic. los prześladowanych, gwałconych i mordowanych sióstr zakonnych, po 150 latach wspaniale opisał francuski pisarz i dramaturg George Bernanos, zmarły w 1948 roku, między innymi w ostatnim jego życiowym dziele, jakim jest dramat pod tytułem Dialogi karmelitanek. Osobną dramatyczną kartę w historii Kościoła i historii Francji stanowi krwawo tłumione powstanie w departamencie Wandea. Katolicka ludność tego departamentu chciała w ten sposób zaprotestować przeciwko antykatolickiemu postępowaniu władz rewolucyjnych, prześladowaniu duchowieństwa, straceniu króla Ludwika XVI oraz przeciw przymusowemu poborowi do wojska. Powstanie szybko przerodziło się w wojnę ludową. Dnia 18 czerwca 1793 roku powstańcza armia zdobyła jedno z największych miast zachodniej Francji, Angers, i zamierzała iść na Paryż. Jednak w decydującym momencie chłopscy żołnierze porzucili powstanie i powrócili do domu na żniwa. Komitet Ocalenia Publicznego nakazał 1 sierpnia 1793 roku bezwzględnie spacyfikować zbuntowany departament, zalecając, aby wymordowano wszystkich jego mieszkańców. Regularne walki trwały do 23 grudnia tegoż roku, kiedy pod Savenay wielka armia katolicka i królewska została pokonana przez wojska rewolucyjne. Teraz przez miesiąc wojsko pacyfikowało departament, mordując co najmniej 120 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci. Było to pierwsze w nowożytnej historii ludobójstwo. Pochłonęło ono 15% ludności departamentu. Bez przesady możemy powiedzieć, że wymordowani mieszkańcy Wandei to prawdziwi męczennicy za wiarę i wartości chrześcijańskie, których postanowili bronić nawet za cenę własnego życia. Jeśli zaś chodzi o światopoglądowy wpływ rewolucji francuskiej na duchowość następnych dziesięcioleci, to należy wskazać na kult istoty najwyższej jako sztandarowy przykład bezbożnictwa i cynizmu tamtej epoki. Idea zastąpienia wiary w Boga trójosobowego kultem istoty najwyższej, którą uosabia ludzki rozum, w rewolucji w tym czasie wygłosił mowę o ideach religijnych i moralnych pełną oskarżeń pod adresem Kościoła katolickiego. W konkluzji stwierdził, że zmiana systemu politycznego domaga się zmiany religii. Już nazajutrz obchodzono pierwsze święto nowej panteistycznej religii, podczas którego Robespierre jako arcykapłan w uroczystej mowie stwierdził, że istota najwyższa cieszy się z uwolnienia narodu od tyranii królów i księży, gdyż istota najwyższa stworzyła świat dla wolności i demokracji, a królowie i księża zdradzili te idee. Później, przy innej okazji, ten sam arcykapłan stwierdził, że natura wszystkich stworzyła równymi, nie stworzyła zaś królów i księży. Zatem to sami wolni obywatele mają utworzyć własny kościół według własnego uznania. Robespierre jednoznacznie dawał do zrozumienia, że udział w rewolucji jest aktem najwyższej czci dla istoty najwyższej, a krew płynąca dla ludzkości, to jego słowa, to nasza modlitwa, nasza ofiara, oto kult, który istocie najwyższej ofiarujemy. Na wioskach ta nowa religia prawie wcale się nie przyjęła. Natomiast w miastach zamieniano kościoły katolickie na świątynie rozumu. Tak stało się na przykład z paryską katedrą Notre-Dame, gdzie odbywały się huczne uroczystości na cześć rozumu, podczas których na ogołoconych ołtarzach tańczyły półnagie kobiety mające uosabiać rewolucyjne cnoty. Kultem otaczano człowieka i naukę, nie uznawano żadnych dogmatów. Msze święte zastąpiono uroczystościami ku czci rozumu. W umysłach większości ludzi, których pozbawiono prostego religijnego systemu wartości, szerzył się teraz ateizm i nihilizm, a co za tym idzie, totalne rozchwianie moralne. Dopiero Napoleon kilka lat później, wkrótce po przejęciu władzy, położył kres państwowemu nauczaniu o najwyższej istocie i pozwolił Kościołowi katolickiemu działać w dotychczasowych, choć mocno nadszarpniętych strukturach, co przyczyniło się do stopniowego zanikania kultu istoty najwyższej. Potem Napoleon wprowadził rozdział państwa i kościoła, który do dziś nierzadko bywa wykorzystywany jako podstawa do marginalizowania działalności kościoła katolickiego. Na tych kilku przykładach widać, jak rewolucja francuska, która zburzyła dotychczasowy feudalny system życia społecznego, jednocześnie zakwestionowała wartość wiary chrześcijańskiej i życia duchowego jako takiego. Wskutek tego przez cały XIX wiek i kolejne dziesięciolecia XX wieku, aż po nasze dni, obserwujemy w duchu ran pozostawionych przez rewolucję francuską, ale także nieustanne zmaganie się Kościoła o nowe oblicze świętości.